брат ми украл един цитат, Вашингтон Кингски цитат, из Пенни Барбары Скар, теология на века, ты в настоящем признании веры философа. И хотел бы парадокс теологии негативной выразить двумя цитатами мыслителей 20 века и в тот способ отворить целую квестию. Великий философ и историк философии французский Леон Брауншвейг сказал, что теология негативна, о иле в ogóle coś znaczy, oznacza negację teologii, a więc negację wszelkiej możliwości poznawania Boga, czy też rozumowej penetracji treści objawienia. Ale to było zdanie Leon Brunschwiga. Inny wybitny filozof, myśliciel, wyraźnie nawiązujący do tradycji żydowskiej, Franz Rosenzweig, na kartach swej Gwiazdy Zbawienia napisał: o Bogu nie wiemy nic, ale ta niewiedza jest niewiedzą o Bogu. Jako taka jest początkiem naszej wiedzy o Nim. Początkiem, nie końcem. Czym jest paradoks teologii negatywnej? Paradoks polega na tym, że teologia negatywna mówi dwoma językami. Z jednej strony mówi językiem dialektyki filozoficznej, racjonalnego dyskursu. Z drugiej zaś strony jest językiem, który szczególnie umiłowali mistycy. I jedni i drudzy dawali wyraz przekonaniu o niepoznawalności Boga. Dla jednych wynikało to z dyskursu dialektycznego, dla innych przenikliwość ich rosła, budowała się wraz z mistycznym uniesieniem. Początek dyskursu teologii negatywnej jest filozoficzny. Mówi się, że pierwszy sformułował takie zdanie, które potem było wielokroć przywoływane przez zarówno filozofów, jak i mistyków. To zdanie zawarte w dialogu platońskim w Parmenidesie, bardzo zagadkowym i trudnym, tam gdzie mowa jest o jedni, właśnie tej, która miałaby stanowić klucz do zrozumienia bycia. Zatem pisze o tej jedni, zatem ani się go nie nazywa, ani się o nim nie mówi, ani ono nie jest przedmiotem mniemania, ani poznania, ani go nikt nie dostrzegł. Tak będą mówili później wielokrotnie zarówno myśliciele wywodzący się z kręgu platońskiego, jak i przede wszystkim neoplatońskiego, wywodzący się od Plotyna i innych. Oczywiście nie jest czas teraz, by robić wykład historyczny. Ważne jest jednak, byśmy sobie zdali sprawę z tego jednego z korzeni teologii negatywnej, właśnie wywodzącej się z kręgu platońskiej dialektyki. Platon mówił, nie można go, jedynie Boga, sobie uświadomić ani za sprawą wiedzy, ani za sprawą myślenia, lecz tylko za sprawą obecności, w cudzysłowie obecności, która jest wyższa od wiedzy. Platon, mówią o tym znawcy jego myśli, w sposób bardzo interesujący łączył, a jednocześnie miał świadomość odrębności. Z jednej strony dialektycznej myśli metafizycznej, z drugiej zaś strony duchowego doświadczenia, które niewątpliwie miało miejsce w jego tekstach, w jego życiu. Oto życie bogów oraz bożych i szczęsnych ludzi, poniechanie rzeczy innych, ziemskich, życia, które się lubuje w ziemskich rozkoszach, ucieczka od samotnika do samotnika. Ten drugi samotnik, pisany z dużej litery, to właśnie chyba Bóg. Nic dziwnego, że myśliciele chrześcijańscy, szczególnie chrześcijańskiego greckiego wschodu, bardzo mocno nawiązywali do, posługiwali się tym językiem, którym łączyli zarówno przenikliwość dialektyczną, jak i mistyczne doświadczenie. Jeden z nich powiedział, nazywam doświadczeniem akt poznawczy, wyrastający ponad wszelkie idee, samo uczestnictwo w przedmiocie, przewyższającym wszelką myśl. Bardzo wyraźnie, tutaj kluczem jest termin uczestnictwo. Uczestnictwo w boskiej rzeczywistości, które przerasta zdolności dialektyczne, rozumowe, intelektualne. Nie da się tego adekwatnie opisać ani powiedzieć. Stąd z tego doświadczenia wyszły bardzo klasyczne teksty pseudo-Dionizego Areopagity, które były znane zarówno na wschodzie, jak i zachodzie, i teologowie i myśliciele chrześcijańscy bardzo z nich korzystali, a święty Tomasz z Akwinu napisał bardzo przenikliwy komentarz do jego teologii mistycznej i do boskich imion. I może właśnie zwróciwszy uwagę na tę swoistą dwoistość teologii negatywnej, podkreślam jeszcze raz, dwoistość polegającą na tym, że z jednej strony to przekonanie o niewyrażalności Boga było dziełem namysłu ściśle filozoficznego, dialektycznego, z drugiej zaś strony było świadectwem mistycznego, jakby świadomości nieosiągalności dla ludzkiego rozumu i ludzkiego języka boskiej rzeczywistości. Przy jednoczesnej świadomości tego, że jednak udział w boskim życiu, poznanie pozarozumowe i zjednoczenie z Bogiem nie tylko na końcu naszej drogi, ale już tutaj na ziemi jakoś się pojawia. Święty Tomasz, jak powiedziałem, znał nie tylko pisma Dionizego Areopagity, ale w ogóle znał ten cały nurt myśli neoplatońskiej, który przecież bardzo obecny był w myśli średniowiecznej. I odnoszę wrażenie, że współczesne badania historyczne nieco odmieniają obraz świętego Tomasza jako radykalnego arystotelika, który ościł, jak to się mówi, Arystotelesa, którego poprzedni myśliciele chrześcijańscy raczej omijali. Niewątpliwie był arystotelikiem i element takiej arystotelesowskiej racjonalności jest bardzo obecny w jego dziele. Tym niemniej bardzo wyraźnie można znaleźć wiele śladów tej neoplatońskiej inspiracji powiadania ojciec Szyni, nawca wielki świętego Tomasza, powiada, że sama konstrukcja sumy, gdzie mowa jest najpierw o stworzeniu i powrocie stworzenia do Boga, jest właśnie takim w zasadzie neoplatońskim schematem, który Tomasz w tej wizji swojej umieszcza, ale korzystając, szczególnie prawdą, że w części wszystkich pracach czy analizach, korzystając bardzo precyzyjnie opanowanego języka filozofii arystotelesowskiej. Jak w ogóle można mówić o Bogu? Trzeba od razu powiedzieć, że Tomasz Już w samej próbie określenia tego terminu Bóg ujawnia coś w rodzaju zaczątku teologii negatywnej. Mianowicie powiada, my nie mamy w ogóle definicji Boga. Dlaczego nie mamy? Albowiem Bóg nie mieści się w żadnym rodzaju. A definiujemy, tak jak Tomasz robił klasycznie za Arystotelesem, definiujemy przez wskazanie na rodzaj i różnicę gatunkową. Nie ma takiego rodzaju, którego by można Bogu przypisać. Jest poza wszelkimi rodzajami, kategoriami. Dlaczego w ogóle możemy w takim razie mówić? Czy możemy sensownie postawić pytanie, czy Bóg istnieje, skoro nie potrafimy tego terminu Bóg zdefiniować? Tomasz mówi, na samym początku, albowiem zdań pytanie o to, czy Bóg istnieje, jest pierwsze, posługujemy się po prostu rozumieniem nazwy, czyli nie definicją realną, tylko nominalną. Jakie i tu Tomasz przeprowadza swoje dowody, nie będę oczywiście w tej chwili ich tutaj przedstawiał, bowiem bardziej chyba teologia negatywna jest związana z drugim problemem, który Tomasz definiuje, jeżeli chodzi o samą problematykę Boga. Pierwsza według niego jest ansis Deus, czy jest Bóg, dalej quicit Deus. Kim, jaki jest Bóg? Jest to pytanie o naturę lub Bożą. Święty Tomasz, krótki cytat, Boecium de Trinita wypowiada. Istnieją trzy stopnie ludzkiej wiedzy o Bogu. Pierwszym jest poznać Boga jako działającego stworzenia. Drugim poznać Go w zwierciadle bytów duchowych. A trzecim, najwyższy, znać Go jako nieznanego. Znać Go jako nieznanego. Tak więc mówi się, że takie trzy typy mowy, języka, czy dróg mówienia o Bogu można wyróżnić u Tomasza. Pierwsza to jest droga afirmacji, via affirmationis. Patrząc na stworzenia, stwierdzając fakt ich kruchości bytowej, przemijalności, fakt złożenia z istoty i istoty, istnienia, który nie ma to złożenia i nie ma charakteru koniecznego, wnioskujemy o tym, iż jest ten, który jest sprawcą i stworzycielem, który utrzymuje wszystko w istnieniu. Gdy próbujemy mówić o tym, jaki jest Bóg, opisać Jego naturę, właśnie czy jest dobry, wszechmocny i tak dalej, to postępujemy w eminencję, uwznieślenia. To, co jest treścią naszego pomocnego doświadczenia, jest, a co zawiera pewne doskonałości, bardzo konkretnie, prawda, doskonałości, przede wszystkim tak zwane transcendentalne właściwości bytu albo cechy doskonałościowe, czyli nie posiadające żadnej jakiejś negacji czy ciemnej strony, jak życie i tak dalej, w sposób najznoślejszy orzekamy o Bogu i mówimy wtedy, że jest dobry. Ale to wszystko, co o Nim powiemy, musi być zanegowane na różne sposoby. Mówimy o Nim, że jest dobry, ale nie wiemy, jak jest dobry. W tym sensie dokonujemy negacji nie samej dobroci, tylko naszego sposobu rozumienia tego terminu, zdając sobie sprawę, że Pan Bóg, jeżeli jest, a jest, jest dobry, to sposób dla nas niepojęty. Tutaj taki, trudno powiedzieć, następca, ale niewątpliwie z następnego pokolenia myśliciel, mistyk, ale też i dialektyk, mistrz Eckhart, powiada wręcz, że boskość jest nienazwaną otchłanią i bez mała osłabniemy, nazywając Go na przykład dobrym, bo On jest ponad wszystko, ponad każde określenie. Święty Tomasz oczywiście nie posuwa się tak daleko, dlatego że gdy mowa o tejże teologii negatywnej u świętego Tomasza, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić dwie rzeczy. Że jednak pierwsza jest droga ta pozytywna, droga afirmacji. Intellectus negationis semper fundatur in aliqua affirmatione. Nasze orzekanie negujące na przykład sposób bycia dobroci w Bogu jednak oparty jest na tym, co przedtem zostało orzeczone w sensie pozytywnym. Tak więc każda negacja jest, musi być zbudowana na jakiejś afirmacji. Dalej. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mowa o Bogu jest zawsze mową analogiczną. Analogia to jest to podstawowe narzędzie pracy filozofa, metafizyka. Sposób orzekania analogiczny jest sposobem pośrednim. Możemy orzekać coś jednoznacznie, wieloznacznie, możemy mówić też analogicznie. To wprowadza zupełnie nowy obszar, nie będę w tej chwili tego dokładnie omawiać. Ma jednak tę świadomość, że nie możemy jednoznacznie mówić o owej dobroci Boga, tylko analogicznie. Jest to uprawniony sposób orzekania, ale jednak daleki od jednoznaczności, a więc orzekanie analogiczne. Ono ma swój fundament w rozumieniu rzeczywistości jako hierarchicznej struktury bytów, które pozostają w wzajemnej łączności przede wszystkim przez zasadę przyczynowania. Skutek uczestniczy w istnieniu przyczyny i stąd jest uczestnictwo, jest związkiem pomiędzy bytami, pozwala właśnie o nich orzekać, jak się rzekło, analogicznie. Ważnym również dla określenia tego języka mówienia o Bogu jest rozróżnienie, które Tomasz wprowadza. Co innego jest doskonałość, którą oznacza, po łacinie bardzo precyzyjnie mówi res significata, i modus significandi, sposób, w jaki to przejawia się w moim umyśle, w moim rozumieniu. Ja mam ludzkie tylko rozumienie dobroci, ale gdy mówię, Bóg jest dobry, to chcę dotknąć tego, czy wskazać na to, kim On jest w swej nieskończonej, niepojętej, niewyrażalnej dobroci. Tak więc wszystkie te terminy orzekane o Bogu niejako tylko nakierowują umysł ku temu, by go poznać w sposób analogiczny, bardzo niedoskonały, z mnóstwem na pewno błędów i niejasności, ale przecież dający autentyczne poznanie i pozwalający rozeznać, rozpoznać, roztropić świat, w którym żyjemy, w którym uczestniczymy, jako będący dziełem Stwórcy, którego pojąć nie możemy, ale na którego dzieła patrzymy. Właśnie świadomość niedoskonałości naszego języka, niedoskonałości naszego poznania, ale jednocześnie świadomości, że rozum ma możliwość poznania prawdziwego, choć niedoskonałego, stanowi o tej jednocześnie dialektyce myślenia Tomaszowego, którym to, co jest orzekane, jednocześnie jest poddawane negacji, która nie jest unicestwieniem, tylko zwróceniem uwagi na słabość narzędzi poznawczych, z drugiej zaś strony będzie później Tomaszowi służyło, jak sądzę, gdy już zarysowuje mapę pełnego duchowego rozwoju zmierzającego do zjednoczenia człowieka z Bogiem. Tomasz, to jest bardzo ważna myśl i myślę, że ona stanowi w pewnym sensie rdzeń jego teologii negatywnej, powiada pojęcie Bóg, wszystkie terminy, które orzekamy o Bogu, pozostają przy całej jakby wartościowości poznania, pozostają jednak ciągle w więzi naszego umysłu, naszego sposobu rozumienia. Skierowują nas ku Niemu, dają prawdziwe, acz niepełne poznanie. Natomiast, to też ważne i ciekawe, teza jak dla Arystotelika, miłość dotyka Boga takim, jakim On jest. Nasz rozum nie jest w stanie pojąć go takim, jakim jest. Miłość, pływająca z darów Ducha Świętego i tak dalej, ona kocha, ten kto kocha, poznaje Boga najpełniej. I stąd też interesujące zdanie, jak na autora bardzo opasłych i mądrych ksiąg, często mądrzejszym w poznaniu Boga jest prosty człowiek, który kocha, niż erudyta, który potrafi o nim dużo mówić. I chyba to jest to samo zwieńczenie teologii negatywnej. Nie jest ona negacją pozytywnego poznania, jest natomiast pokornym uznaniem słabości naszego aparatu poznawczego i jednocześnie nadzieją na to, że to, co metodą Emil drogi uznoślenia o Bogu orzekamy, mówimy prawdziwie i nie ulegamy błędom. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.